Wywiad Radia Z Chili.
Witam Państwa bardzo serdecznie w sukcesie pisanym szminką. Dziś niestety słyszymy się po raz ostatni na antenie Z Chili, dlatego chciałabym wszystkim słuchaczom bardzo serdecznie podziękować za to, że spędzaliście ze mną te sobotnie poranki. Dziś porozmawiamy o wielkim cięciu, działaniach na rzecz dzieci walczących z nowotworami. Poruszymy też bardzo istotny temat dotyczący dziedziczenia w przypadku posiadania działalności gospodarczej czy też udziałów w spółkach różnych. A ze mną w studio już Anna Wojciechowska, radca prawny WKB Wierciński, Kwieciński Ber. Witam cię.
Dzień dobry, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
Zacznijmy od przykładu z życia, no bo życie de facto maluje nam niesamowite historie. Powiedzmy, Zofia, 42 lata, tak ją nazwijmy, przykład prawdziwy, prowadzi działalność gospodarczą, ma znak towarowy zarejestrowany, odnosi sukcesy, więc można by to było super zmonetyzować, jakby Zofia zechciała to na przykład sprzedać jakiemuś inwestorowi. Niestety coś się wydarza, pomimo niedużego wieku, Zofia odchodzi z tego świata, jakby nie patrzeć, i pozostawia po sobie męża i dzieci. Podobno działalność gospodarcza umiera wraz z osobą, która tę działalność założyła. Czy prawda to, czy nieprawda?
Powiem tak, nie do końca, ponieważ z jednej strony to prawda o tyle, że taka działalność jest prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. No i z chwilą śmierci osoby, która taką działalność prowadzi i zaprzestania prowadzenia tej działalności, tak naprawdę powinno się, taka osoba podlega wykreśleniu z rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Natomiast... Czyli działalność przestaje istnieć. Potencjalnie powinna przestać istnieć.
Tak, ale przedmiotem dziedziczenia wówczas jest tak zwane przedsiębiorstwo, bo rozumiem, że nasza Zofia prowadziła jakąś
zatrudniała ludzi.
Dokładnie, miała zatrudniała ludzi, miała biuro, może miała jakieś nieruchomości w ramach tej działalności.
Kredyt.
Pewno kredyt na sfinansowanie tej działalności, więc jakby to wszystko razem tworzy spadek, przedsiębiorstwo tak naprawdę w takim znaczeniu prawnym, czyli zespół tych wszystkich składników, które służyły do prowadzenia działalności gospodarczej, i ono jak najbardziej podlega dziedziczeniu. Więc zakładam, że Zofia w żaden sposób się nie zabezpieczyła.
No mówimy o przypadku, kiedy się nie zabezpieczyła, bo i co wtedy z tymi osobami, co te osoby de facto, które mogą odziedziczyć ten spadek, powinny w takiej sytuacji zrobić?
No przede wszystkim trzeba być świadomym konsekwencji. Co wówczas się dzieje? No z mocy prawa następcy prawni, czyli spadkobiercy, w tym wypadku to będą dzieci i małżonek, wchodzą jakby na miejsce Zofii, nabywają spadek. Mówimy jako prawnicy, że dzieje się to z chwilą otwarcia spadku, czyli tak naprawdę z momentem śmierci Zofii to następuje. Natomiast w praktyce jest różnica, jest pewien okres czasu między tym otwarciem spadku a momentem, kiedy tak naprawdę formalnie uzyskamy stwierdzenie nabycia spadku.
Ile to trwa?
Są dwie sytuacje. Jedna szybka. Jeżeli idziemy do notariusza i wszyscy są zgodni, składają tutaj oświadczenia zgodne, wówczas notariusz może sporządzić tak zwany akt poświadczenia dziedziczenia. To wtedy jest, można powiedzieć, od ręki.
No żeby ta spółka zaczęła dalej funkcjonować, ta działalność gospodarcza, no żeby mogła funkcjonować dalej.
Tak, ale zaraz do tego dojdziemy, bo to jakby jest moment, kiedy w takim stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza się jedynie to, że dane osoby są spadkobiercami. Czyli jeżeli dzieci były małoletnie, to one później nie będą mogły prowadzić tego przedsiębiorstwa. No, kandydatem, który będzie mógł to robić, jest ewentualnie małżonek. Ale jeszcze powiedzmy o drugiej opcji. Możemy iść też do sądu. To jest droga dłuższa o tyle, że na przykład w Warszawie na pierwszy termin rozprawy bywa, że się czeka 3-4 miesiące.
No to wtedy już taka działalność gospodarcza
Wtedy nie można nic robić. Mhm. Taka działalność gospodarcza nie jest prowadzona. Tu są przecież kontrahenci, którzy chcą, żeby ich umowy były wykonywane. To wszystko trwa, więc to nie jest sytuacja która pozwoli na szybkie objęcie.
Czyli de facto zabezpieczenie, pomyślenie o tym nawet no, w każdym wieku, bo życie pisze różne scenariusze, właściwie się opłaca. Przypomnę tylko, Anna Wojciechowska, radca prawny WKB, jest ze mną w Z, czyli a poruszamy bardzo istotny, kontrowersyjny temat dotyczący dziedziczenia w przypadku, my tutaj o działalności gospodarczej czy udziałach w spółce, na przykład ZO, w przypadku, gdy no, komuś niestety odejdzie się z tego pięknego świata. Ale mówi się, że ten drugi jest podobno lepszy. Aniu, co myślisz? No, mówiłyśmy o tym, że w momencie działalności gospodarczej można pójść do notariusza, wtedy szybciej jakby wchodzi się do spółki i można dalej funkcjonować. W przypadku sądu to może trwać miesiącami, a nawet latami, jeżeli jakiś spór powstanie, na przykład, nie wiem, dorosłe dzieci będą chciały innego podziału, niżeli ten, który proponuje prawo, bez oczywiście testamentu. Co w przypadku, jeżeli to partner jest naszą drugą połową, a nie mąż?
No niestety, ta sytuacja jest no, bardziej, powiedziałabym, skomplikowana, może też smutna dla partnera, ponieważ niestety tutaj nasz ustawodawca przewiduje dziedziczenie ustawowe, czyli chodzi o sytuację, kiedy spadkodawca nie zostawił testamentu, no wówczas powołani do spadku jest jedynie małżonek, czyli osoba pozostająca w formalnym związku małżeńskim. Więc nie może to być partner.
Czyli partner lub partnerka takiej osoby zostaje z niczym.
W ogóle nie jest zauważana, gdy chodzi o polskie prawo.
Nawet jeżeli była z kimś 10, 15, 20 lat?
No niestety, taka osoba nie jest powołana do spadku, nie będzie uznawana jako spadkobierca, jeżeli nie było testamentu.
No to jak się w takim razie zabezpieczyć? Żeby zabezpieczyć tę drugą osobę, no, z którą na przykład nie mamy tak zwanego urzędowego papieru pod tytułem akt ślubu, i jak zabezpieczyć ewentualnie też tych, którzy zostają i coś będą musieli z tą, na przykład zmonetyzować chociażby tę naszą działalność czy znak towarowy.
No to tutaj jedynym, to znaczy są dwa wyjścia tak naprawdę, bo od kilku lat mamy jeszcze możliwość sporządzenia tak zwanego zapisu windykacyjnego, ale tak, pierwsza sprawa, testament. Czyli jeżeli chcemy, żeby nasz partner też dziedziczył, to powinniśmy uregulować to w testamencie.
Czy to musi być u notariusza, czy może być spisane odręcznie i pozostawione w domu na półce?
Może być jak najbardziej spisane odręcznie. Tu nacisk na odręcznie, bo może się wydawać, że wystarczy sporządzić taki testament, na przykład na komputerze, ładnie napisać i podpisać. No, no niestety to nie będzie ważny testament. On musi być cały, od A do Z, spisany odręcznie. Druga opcja to jest notariusz. Ta opcja jest dobra, no jednak notariusz no, dochowa wszelkiej staranności, dobrze pomoże, doradzi, jak sporządzić taki testament. Także jak najbardziej, jeszcze są testamenty ustne, natomiast no to już są takie...
To chyba trzech świadków musi być, muszą się podpisać, pójść do sądu, ale to już też trwa miesiącami, a nawet latami, jeżeli ktoś to podważy, prawda?
Dokładnie, więc najprościej byłoby własnoręczny testament, możemy odłożyć na półkę, licząc, że ktoś go później znajdzie. Możemy też się udać do notariusza i sporządzić testament notarialny. To jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz, co jest ważne też w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i dziedziczenia przedsiębiorstwa, moglibyśmy zrobić tak zwany zapis windykacyjny. Polega to na tym, że sporządzamy to, wtedy musimy iść do notariusza, to jest konieczne, żeby to było dokonane w formie aktu notarialnego. W każdym razie zapisujemy dany składnik, w tym wypadku przedsiębiorstwo, osobie, którą widzimy jakby w roli naszego następcy. Ta osoba jakby, skrócona jest ta droga nabywania tego przedsiębiorstwa.
Czyli wchodzi i de facto zarządza od razu.
Ona de facto ma jakby uproszczoną, szybką drogę, ponieważ trzeba zdawać sobie sprawę, że jeżeli jest kilku spadkobierców, to musimy jeszcze dokonać działu spadku, żeby powiedzieć, że na przykład przedsiębiorstwo to się należy temu, inny składnik, jakaś nieruchomość przypada innej osobie, a zapis pozwala jakby tu pójść na skróty. To spadkobierca wtedy wskazuje konkretny składnik i typuje osobę, tutaj na przykład naszego partnera, który tą działalność będzie kontynuował.
Albo osobę, która na przykład z nami współpracuje. Mhm. Czy można też zrobić taki zapis, że osoba, która z nami współpracuje, będzie dalej zarządzać spółką, no ale jednak wartość będzie przynależała do spadkobierców?
Myślę, że to już wymagałoby bardziej skomplikowanego sporządzenia.
Czyli notariusz doradzi.
Myślę, że tak, notariusz byłby właściwy. Jest możliwość prowadzenia zarządcy testamentu. Osoba, która będzie sprawowała zarząd nad majątkiem przez okres do czasu, jak spadkobierca dany, tudzież zapisobierca będzie mógł nabyć, wejść w rolę prowadzącego przedsiębiorstwo.
Dziś w Sukcesie można by rzec temat smutny, ale jakże ważny, bo może sytuacja niezabezpieczenia na przykład naszych spadkobierców przysporzyć im bardzo, bardzo wiele problemów. Zatem warto o tym pomyśleć. Ja sama, pomimo tego, że w końcu mamy młody wiek, sama o takich rzeczach myślę i spisuję. Spisuję ręcznie, jak to się mówi, tak, Aniu? Ręcznie testament do notariusza, jeżeli idzie spółkę. I teraz właśnie, spółka z o.o. Powiedzmy, że nasza Zofia z przypadku pierwszego już teraz nie ma działalności gospodarczej, tylko ma spółkę z o.o. i posiada 51%, czyli ma ten swój złoty udział, 51% udziałów w spółce z o.o. I teraz w przypadku sytuacji, gdy znowu nasza Zofia na przykład na paraglajcie gdzieś tam w Afryce, noga jej się, czy właśnie ręka podwinie.
Nie wiem, kiedy.
Tak, nasza biedna Zofia. Uśmiercamy ją po raz drugi już w dzisiejszej audycji. To co wtedy z tą osobą, która ma te 49% udziałów, co z umową spółki w przypadku, gdy znowu nasza Zofia nie pomyślała? No i potem przejdźmy na to, jak Zofia mogła pomyśleć i co mogła zrobić.
Ja się zastanawiam, jak ta Zofia miała czas na prowadzenie działalności.
Jak ona tutaj paraglajt, prawda?
Ale tak naprawdę udziały w spółce z o.o. Również co do zasady podlegają dziedziczeniu. Czyli mamy znowu sytuację, że one wchodzą do spadku i przejdą na naszych spadkobierców, bądź to ustawowych, bądź osoby, które wskażemy w testamencie.
Tu jest to tyle łatwiej, że jest jakiś prezes, prawda, jest zarząd w spółce z o.o., czyli ma kto zarządzać.
Ma kto zarządzać, spółka dalej działa, funkcjonuje, natomiast problemy, które mogą się pojawiać, jeżeli byłby spór między spadkobiercami o na przykład o to, kto tak naprawdę jest tym spadkobiercą, które by w jakiś sposób powodowały przedłużanie tego postępowania spadkowego. Ponieważ sytuacja jest taka, że żeby nowy spadkobierca mógł być traktowany jako wspólnik w spółce, on musi przede wszystkim formalnie zawiadomić spółkę, zarząd o tym, że jest spadkobiercą i przedstawić tak naprawdę tytuł swój prawny, a to jest właśnie dokument.
Będę nowym prezesem.
No nie prezesem, tu idziemy, na razie jesteśmy wspólnikiem, prawda? I z chwilą, kiedy dokona takiego prawidłowego zawiadomienia, jest traktowany jako wspólnik, może już wszystkie uprawnienia wykonywać. W sytuacji, kiedy mamy tych spadkobierców więcej, na przykład oni nie dokonali podziału, nie wskazali jakby osoby, nie dokonali działu spadku, nie wskazali jednej osoby, której te udziały przypadną, wówczas one muszą między sobą wskazać pełnomocnika, osobę, która będzie te prawa korporacyjne wykonywać, czyli na przykład głosować na zgromadzeniach, wykonywać te wszelkie prawa, które służą.
A umowa spółki, jak się ma do tego umowa spółki? Bo na przykład przecież można w umowie spółki przewidzieć, żeby spółki nie sparaliżowało w danym momencie. Żeby nie sparaliżował żaden wypadek właśnie tego typu działalności spółki. Czyli możliwość zaciągania długu w postaci kredytu do określonej kwoty albo operowanie w określonych kwotach.
Znaczy wspólnicy w umowie spółki mogą zmodyfikować te zasady, o których mówiłam i na przykład przewidzieć, że wyłączają w ogóle spadkobierców od wejścia do spółki. I wtedy taki zapis w umowie spółki jest skuteczny, jeżeli wskażemy zasady spłaty naszych spadkobierców. Więc taki zapis wyłączający naszych spadkobierców z jednej strony jest dobry dla spółki, bo tu nie ma niepewności, co się dzieje. Z drugiej też jest jasność. Oni nie wchodzą, ale też dostają ekwiwalent. No i zostaje ten drugi wspólnik, który tą spółkę powinien dalej prowadzić. Jeszcze możemy trochę bardziej skomplikować. Czasami mogą być ograniczenia co do osoby, która może wstąpić do spółki na miejsce naszego spadkodawcy. Mianowicie no, są spółki, które się zajmują jakąś działalnością szczególną, na przykład i wymagają
ekspertyzy jakiejś szczególnej.
Wymagają specjalnych zawodowych kwalifikacji, więc to umowa spółki mogłaby teoretycznie ograniczać ten krąg spadkobierców, osób, które mogą wejść do spółki, no do osoby, która takie kwalifikacje posiada.
Jak słyszymy, jest to bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o spółki. De facto można różnorakie rzeczy wprowadzić, już nie tylko pisać testamenty, ale także w momencie zakładania takiej spółki ZOO przewidzieć wiele rzeczy w umowie. Zatem znowu nam się kłania wizyta u notariusza.
No, albo u prawnika. Tutaj jak najbardziej, gdy chodzi o spółki, myślę, że tutaj radca prawny czy adwokat będzie w stanie jak najbardziej nam doradzić, jakie rozwiązanie w naszym wypadku byłoby najlepsze.
Przezorny, zatem zawsze ubezpieczony, jak to się mawia. Ja bardzo dziękuję. Moim pierwszym gościem była Anna Wojciechowska, radca prawny WKB. Bardzo dziękuję, Aniu.
Bardzo dziękuję.
Wywiad Radia Z Chili. A w sukcesie już kolejny gość, Anna Rutkowska, Fundacja Przyjaźni We Girls. Witam cię, Aniu.
Dzień dobry.
Dzisiaj
dzień dobry.
Zatrzęsienie Ani w sukcesie pisane szwinką. A będziemy rozmawiać o gestach przyjaźni i o wielkim cięciu. Już za chwilę zdradzimy, co stoi za tym pojęciem, czy też określeniem, które wymyśliłaś dla swojej akcji. Fundacja Przyjaźni We Girls ma na celu działać przeciwko wykluczeniu dzieci, zbierając włosy dla dzieci, które tych włosów potrzebują. Co takiego stało się w twoim życiu? Czego doświadczyłaś? Może co cię zainspirowało do tego, by założyć taką, a nie inną fundację?
Na szczęście osobiście nie zdarzyła się tragedia w moim życiu dotycząca na przykład mojego dziecka w szczególności. Niemniej jednak miałam styczność z różnymi przypadkami, właśnie w szczególności onkologicznymi, dzieci, które są poddawane radioterapii. I ciekawy aspekt tego jest na przykład, kiedy 16-letnie dziewczynki, które muszą się same godzić na leczenie, nie chcą...
Czyli już 16-latka sama.
16-latka musi sama tak zgodzić się na leczenie onkologiczne w przypadku diagnozy onkologicznej. I nie chcą się dziewczynki godzić na to leczenie, ponieważ wiedzą, że stracą włosy. Więc wygląd tak naprawdę nasz i...
Ale to jest niesamowite, co mówisz, że no, ten aspekt wyglądu jest tak silny, że można go postawić na szali z życiem?
Dokładnie. Ja myślę, że ten wygląd może nie do końca jest taki ważny dla nas, dopóki nie stoimy przed tą sytuacją, kiedy możemy go stracić. Kiedy uświadamiamy sobie, że będziemy wyglądać inaczej, że stracimy włosy, że stracimy brwi, że stracimy rzęsy, albo zaczyna się to dziać wskutek leczenia, albo wskutek takich schorzeń, jak na przykład łysienie plackowate. Kiedy zaczynają nam wypadać te włosy i nagle stajemy przed lustrem, to nie ja. Wtedy dopiero tak naprawdę następuje przerażenie, pewnego rodzaju trauma i szczególnie dla dziewczynki, tak, w sytuacji na przykład, kiedy zbliża się komunia, kiedy zbliża się komers, kiedy chcemy ładnie wyglądać, kiedy jest to zaczyna
tak
być...
oceniają nas inne dzieci, które też potrafią być no, okrutne.
Okrutne, tak. I czasami nie chcą być okrutne, ale po prostu dzieci też są bardzo szczere i otwarte i potrafią różne rzeczy powiedzieć drugiemu dziecku. Także i dokładnie to, co powiedziałaś, Olka, czy można to postawić na szali z życiem. I mi się wydaje, że też do końca może dziecko nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie uświadamia sobie istoty choroby, czy może też jak bardzo jest to poważna sprawa. Rodzic w tym momencie też jest bardzo zajęty tym, żeby przede wszystkim odzyskać dziecko i dziecko wyzdrowiało i jest ta koncentracja na leczeniu. Nie myślimy, co będzie dalej. Natomiast kiedy to dziecko wraca do rzeczywistości i wraca do swoich rówieśników, chce być znowu sobą i chce wrócić do normalności, do rzeczywistości, chce się bawić z dziećmi i my w tym pomagamy, żeby odzyskać tą pewność siebie, żeby znowu poczuć się sobą.
Podsumowując, robicie peruki.
Robimy peruki.
Właściwie zbieracie włosy od różnych ludzi, dzieci, także młodzieży, osób dorosłych i tworzycie peruki. Ile trzeba, że tak powiem, obciąć włosów, co by powstała jedna peruka?
Dużo, dużo trzeba. Przede wszystkim długie włosy, to musi być minimum 25 cm, bo włos traci około 10 cm w czasie obróbki, więc to jest taki główny wymóg. Natomiast jest potrzebne też między 4 a 7 dawców, żeby zrobić taką jedną perukę.
Także takich długich włosów? 7 osób
tak,
musi.
Które potem trzeba dobrać do siebie kolorem, typem. Nie dobierze się kręconych włosów z prostymi włosami, nie dobierze się blond włosów z ciemnymi włosami, więc czasami dostajemy takie pytanie, czy ja mogę dać włosy konkretnej osobie. No i niestety jest to strasznie skomplikowana sprawa, bo to nie jest takie proste. Po prostu trzeba, ten proces trwa troszeczkę, takie zrobienie peruki nie jest takie szybkie, także my koordynujemy ten cały proces i potem obdarowujemy osoby, które się do nas zgłoszą z taką potrzebą.
Anna Rutkowska, Fundacja We Girls, Przyjaźni We Girls jest z nami i właśnie o gestach przyjaźni. W tej naszej ostatniej części audycji chciałabym porozmawiać. Już kilka tysięcy małych i dużych dziewczynek i chłopców oddało swoje włosy innym dzieciom. Niektóre z nich mają łzy w oczach, jak te włosy są obcinane, długie, zapuszczane latami. Jednak robią to dla innych.
Tak, i to jest nieprawdopodobne, jaką wrażliwość budzi to w dzieciach, jak one chcą naprawdę pomagać i decydują się na taki gest i wiedzą, że właśnie nawet zmieniając fryzurę można komuś pomóc. Dostajemy mnóstwo listów do fundacji, w których dziewczynki wyrażają te swoje uczucia, że naprawdę chcę pomóc, że z włosami byłam ładniejsza może, ale teraz jestem szczęśliwsza. Tak, jak najbardziej zgłaszają się same, piszą listy, rodzice ich motywują, czasami one motywują rodziców, czasami zbierają się w szkole i idą całą grupą, żeby pomóc. Organizują się szkoły podstawowe, właśnie lokalne, organizują się grupy osiedlowe, namawiają fryzjerów do robienia akcji lokalnych, więc nabiera to takiego fajnego charakteru społecznego i zasięgu i to no, nie może nas bardziej cieszyć, bo
takie podaj dalej.
Podaj dalej dobro. Podaj dalej, tak. Inspirują swoje koleżanki, dostajemy właśnie już listy od koleżanek, że moja koleżanka ścięła i mnie do tego namówiła, albo gdzieś tam zobaczyłam. I to jest niesamowite, że my tyle też możemy się nauczyć od naszych dzieci i patrzeć też i iść za ich przykładem, bo pomoc drugiemu człowiekowi jest tak istotna i tak ważna i to żeby chcieć decydować się i umieć pomagać drugiemu człowiekowi jest
wspaniałe. To też są piękne gesty przyjaźni. Myślę, że też to jest niezwykle istotne dla tych samych dzieci, które te włosy ścinają dla innych i myślę, że to no, w jakiś sposób pozytywny kształtuje ich charakter na przyszłość. Powiedz, jakbyś miała tak podsumować te swoje działania z ostatnich kilku lat, to co byś powiedziała?
Myślę, że tak. Myślę, że przerosło nas faktycznie to, co widzimy i jak zainspirowane są szczególnie dziewczynki, bo faktycznie...
Ale pozytywnie,
tak, pozytywnie, bardzo, bardzo pozytywnie. W sensie takim, że znaczy oczywiście oddają włosy i dorośli, i dzieci, i mężczyźni, i kobiety. Natomiast faktycznie to, co nam się udało osiągnąć i rozbudzić, to podaj dalej, ten efekt taki i rozproszenie, to nas bardzo pozytywnie zaskoczyło. Przerosło nasze oczekiwania wszelkie, bo to było celem również, ale to nas przerosło nasze oczekiwania. Na pewno również coraz głośniej się robi o nas i mamy coraz więcej osób, które się zgłaszają do nas po peruki i to nas cieszy. Cały czas mamy więcej do zaoferowania niż mamy do tej pory zgłoszonych osób, więc tutaj myślę, że dużo żeśmy osiągnęły, natomiast
chcemy
jeszcze więcej.
Czyli de facto masz więcej peruk niż... No to szanowni Państwo, jeżeli ktoś nas słyszy i chciałby otrzymać perukę od Fundacji We Girls, no to prosimy się zgłaszać. Rozumiem, że wszystkie informacje można znaleźć na stronie wegirls.pl, dobrze?
Tak jest. Fundacjaprzyjaźni.pl.
Fundacjaprzyjaźni.pl, poprawiam się. Napiszemy też oczywiście o tym u nas na fanpage'u Zetchini, więc szanowni Państwo, zgłaszajcie się. Tak jak wspominałam na początku naszego spotkania, to już moja ostatnia audycja na antenie Radia Zetchini. Widzisz, Aniu, jesteś ostatni raz tu ze mną. Chciałabym oczywiście jeszcze
raz... Mam nadzieję, że nie ostatni.
Jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim moim słuchaczom. Życzyć Wam wielu sukcesów. I to w tych obszarach, które dadzą Wam prawdziwe i długotrwałe szczęście, bo o to w życiu chodzi, o umiarkowane, prawdziwe szczęście. Zatem wszystkiego dobrego, życzę Wam cudownego weekendu. Bardzo dziękuję Aniu. Anna Rutkowska, Fundacja Przyjaźni We Girls, była moim gościem.
Dziękuję Państwu. Wywiad Radia Z Chili.